Konwersatorium.
Dzień dobry Państwu, Konwersatorium, Paweł Milczarek. Będziemy dzisiaj mówili o tradycji. Tradycja to jest coś, wydaje się, aż tak bliskiego, że wręcz się kojarzy z jakimiś wyłącznie małymi rzeczami, albo z tak bardzo potężnymi, że aż mają wymiar państwowych przemówień i różnych manifestacji świątecznych. Spróbujemy nie tyle skleić, tak, te małe z dużym, tylko dowiedzieć się, co jest w środku, to znaczy, co nazwiemy w każdym z tych przypadków tradycją, jeśli tradycją jest. Gościem w konwersatorium, albo by powiedzieć lepszym, moim rozmówcą w konwersatorium, przewodnikiem jest Paweł Grat. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Mój redakcyjny kolega. Ja o tobie mówię, że ty jesteś historykiem idei, ale na twojej książce, bo właśnie przyniosłem książkę Pawła Grata o pojęciu tradycji, świeżo wydaną, piękną, bialutką, jeszcze w moich rękach świeżutką. I tutaj na końcu przeczytałem, że zajmujesz się filozofią religii i teorią komunikacji. Takie to chyba tak, jeszcze tak bardziej brzmi. Mamy rozmawiać o tradycji albo o pojęciu tradycji. To nie są te same rzeczy. Rozumiem, że w książce chodzi trochę o to, czy w nowoczesności potrafimy opisywać tradycje. No to, żebyśmy jakoś w to weszli, chciałem zapytać cię o to, nie chodzi mi o to, żebyśmy przepytywali się tutaj z autorów nowoczesnych, tylko spróbowali powiedzieć, jak to rozumiemy. Czy tradycja jest raczej rzeczą, tak, jakimś zbiorem rzeczy, którym tak mocno ufamy, że koniecznie ze sobą przenosimy, przekazujemy sobie, tak, pokoleniowo i tak dalej. Czy też to jest właśnie sposób komunikowania, sposób dawania czegoś dalej? To niby taka scholastyczna, tak, różnica, no ale scholastyczne różnice to wbrew pozorom są czasami właśnie te najbardziej zasadnicze, tak? Więc jak ty byś to widział?
I jak spojrzymy w historię tego pojęcia, a ta historia też jest wciąż obecna w tym sensie, że ona też odpowiada za to, jak my dzisiaj mówimy o tradycji, to w tej historii tego pojęcia istnieją oba te użycia, znaczy i takie, w których tradycja rozumie się jako pewną rzecz, czy pewien obiekt, powiedzmy, tak, zwyczaj jakiś, prawda, nawyk, czasami nawet taki obiekt w sensie materialnym, czasami strój, czy jakiś rekwizyt i rozumie się ją w tym drugim sensie, więc można rozumieć się...
Czyli
tak,
w tym drugim jako przekaz.
Jako sposób przekazu, tak, czy pewien sposób komunikacji, sposób interpretacji, tak, naszej takiej społecznej rzeczywistości. No i oczywiście można się posługiwać tymi dwoma pojęciami, natomiast warto wiedzieć, co za tym stoi. No więc historycznie rzecz biorąc, no to starsze jest to rozumienie przedmiotowe, tak? Znaczy to pojęcie tradycji, zanim stało się takim, można powiedzieć, pojęciem obiegowym takiej nowoczesnej debaty publicznej, było pojęciem przede wszystkim teologicznym, używanym jakby w teologii przede wszystkim katolickiej. No i właściwie bardzo długo, bo aż do Soboru Trydenckiego rzadko mówiono o tradycji w ogóle, mówiono raczej o tradycjach i miano przez to na myśli najczęściej właśnie określone zwyczaje, ceremonie, zwłaszcza liturgiczne, tak, czy jakiś rodzaj jakby obrządku. Natomiast to jest paradoksalne, że, prawda, że Sobór Trydencki, który uchodzi za taki właśnie sobór tradycji przez duże T, raczej o tradycji wydaje się, że nie mówi, a przynajmniej nie stosuje tego pojęcia. No i po Soborze Trydenckim nasila się takie rozumienie, zgodnie z którym tradycja jest, no właśnie, pisana przez wielkie T jakby w tej teologii, jest właśnie pewnym sposobem rozumienia tych różnych tradycji, w sensie właśnie zwyczajów. I to jest oczywiście związane też z protestantami, w tym sensie, że wysuwa się tradycję jako taki w ogóle sposób rozumienia wiary, Pisma Świętego w opozycji do zasady, prawda, sola scriptura, którą protestanci forsują. No i potem to pojęcie właśnie tradycji jako pewnego sposobu komunikacji i interpretacji zostaje podchwycone w wieku XIX po rewolucji francuskiej przez, o tym jeszcze będziemy mówili, właśnie tradycjonalistów i konserwatystów. I właściwie z takiego pojęcia teologicznego zostaje zamieniony w taką niesamowicie pojemną kategorię, w której mieści się no właściwie wszystko, co pochodzi z przeszłości i jakoś opiera się albo tej rewolucji, prawda?
Świat przedrewolucyjny.
Tak,
świat dawny,
tak,
świat sprzed przełomu.
Tak. No tak. Jednak jakoś tak się składa, że jak się już spojrzy na tą właśnie nowoczesną, czyli porewolucyjną historię pojęcia tradycji, to wydaje się, że jakby na powrót zaczyna dominować to pojęcie pojęcie właśnie przedmiotowe, w tym sensie, że jak się na przykład zajrzy do socjologów współczesnych, no to tam się padają wręcz takie zdania, to jest dosłownie niemal cytat, że no tradycją jest wszystko to, co pochodzi z przeszłości. Znaczy to jest już tak zupełnie, można powiedzieć, ta kategoria tak pojemna, że właściwie można się zastanawiać, czy to na cokolwiek opisuje, ale ważne jest to, że skupia się w niej właśnie na tym aspekcie przedmiotowym, co też oznacza, że właściwie to, w jaki sposób te tradycje, te obyczaje, prawda, rozmaite funkcjonują, gdzieś zaczyna jakby umykać temu spojrzeniu, tak? Bo koncentrujemy się tylko na pewnych przedmiotach, na pewnych zwyczajach, prawda, obrządkach, które można właściwie w pewien dowolny sposób sobą zestawiać, natomiast traci się to wyczucie, że tradycja jest również pewnym po prostu sposobem rozumienia rzeczywistości społecznej i naszego życia. No ja myślę, że istnieją te dwa pojęcia, no, ale dobrze sobie zdawać sprawę, jakie one sobą niosą konotacje, no i co wybranie któregoś z nich tak konsekwentnie za sobą, prawda, pociąga.
Mam wrażenie, że odkąd mówimy o tradycji więcej, tak, czyli właśnie to ciekawe w tej erze nowożytnej i im bardziej zbliżając się do naszych czasów, tym bardziej ta dyskusja próbuje precyzować to pojęcie, no to tym bardziej samo pojęcie tradycji jest polemiczne, to znaczy jest z jednej strony dla jednych taką szalupą, tak, do której trzeba wskoczyć, czy, bo sam jest jeszcze dużo z tego świata, którego dzisiaj dookoła nie ma, my ratujemy go i tak dalej, a dla drugich z kolei podobnie, no tradycja, no to jest taki świat człowieka prymitywnego, czyli no nawet jeśli ten człowiek gdzieś żyje, no żyje gdzieś poza cywilizacją nowoczesną, no to go oceniamy jako no, należącego do świata nie tego, w którym my no jakoś jednak ostatecznie chcemy żyć, tak? Tak trochę się to, nawet jeśli mówimy, że nie chcemy, tak, to znaczy praktycznie do tego świata chcemy żyć i co jakiś czas dajemy sobie wypoczynek od tego świata, mówiąc, że właśnie mamy tradycję, na przykład choinka, prawda, takiego i tak trochę to wygląda. Czy to jest tak, że przy tej okazji to pojęcie tradycji, bo to chyba są dwie drogi wtedy, jeśli się odrywa to od rzeczywistości, no to albo ona się infantylizuje, staje się ornamentem takim dla życia, no albo staje się przedmiotem przede wszystkim poważnych dyskusji. Jak ty rozumiesz, że chcesz uczestniczyć w dyskusji o rzeczy, która nie istnieje, to książkę napisałeś o czymś, co praktycznie jest poza zasięgiem naszego życia, czy wręcz odwrotnie, coś, co może nas uratować?
Ta książka, że tak powiem, to jest, myślę, jej problem, że ona, ponieważ, że tak powiem, chciałaby być taką książką filozoficzną, no to musi operować na poziomie dosyć abstrakcyjnym, a więc jakoś się narażać na zarzut tego, że dyskutuje się o pojęciach, a nie o rzeczach i to być może o pojęciach rzeczy, które nie istnieją, jak powiedziałeś, ale nie, no jakby raczej jej intencja jest taka, żeby właśnie przywrócić nam ostrość widzenia tego tematu po to, żeby odróżnić właśnie to, co rzeczywiście nazywano i należałoby nazywać tradycją od rozmaitych fantazmatów na jej temat, tak, czy jakieś takich tradycji zastępczych, albo właśnie jakichś takich fantomowych. Tutaj mówiłeś przed chwilą o tym polemicznym charakterze tego pojęcia. Znaczy, rzeczywiście jest tak, że, i to da się, tak powiem, prześledzić po prostu na tekstach, tak, historycznie, że podstawowym problemem, jakbyśmy chcieli, społecznych, prawda, po rewolucji francuskiej w tym kontekście, był taki oto dylemat, znaczy, że jakby z jednej strony istniała świadomość konieczności albo nieuchronności wyłonienia się jakiegoś nowego porządku, który zrywa z tym starym, prawda, obala rozmaite właśnie zwyczaje, instytucje społeczne, ale szybko bardzo sobie zdano sprawę z tego, że bez jakiejś stabilności, tak, bez czegoś, co by utrwalało też osiągnięcia tej rewolucji, no nie da się zbudować tego nowego społeczeństwa. I to sprawiło, że właściwie od początku tej właśnie nowoczesnej rewolucyjnej historii tego pojęcia, no istnieje taka idea, że należy jakoś tej tradycji miejsce w tym nowoczesnym porządku wyznaczyć, chociaż, to jest jakby też jedna z moich tez, no na zupełnie innych warunkach niż jakby rozumiano ją kiedyś.
Zrobiliśmy sobie przerwę, wracamy do naszego tematu tradycji. To może spróbujmy chwycić to tym razem od tej strony, że funkcjonuje w naszych wypowiedziach, czasami nawet takich przemyślanych wypowiedziach, zamiennie słowo tradycjonalizm i słowo konserwatyzm. No, to już chodzi o pewną postawę, o pewien sposób także uzasadniania swoich zachowań, wyborów i tak dalej. Niemniej samo to zastępowanie zaniepokojowanie jednego drugim, no tak etymologicznie niepokojące, tak, bo z jednej strony mamy konserwatyzm bardziej ewidentnie skupiony na zachowywaniu czegoś, tak, a tradycjonalizm, no jednak na, ustaliliśmy sobie z tym przekazem, przekazywaniem, dawaniem dalej. Pewnie jedno z drugim jest gdzieś źródłowo powiązane, ale gdzieś te drogi, one idą pewnie w dwóch różnych kierunkach. W twojej książce na samym niemal jej początku widzę, potem już to się tylko rozwija, tę nutę takiego ostrzeżenia mocnego, żeby nie utożsamiać, żeby nie, jakby nie rozumieć tradycji poprzez konserwatyzm,
tak?
Aż do tego stopnia, że konserwatyzm jest jakoś, bywa, tak? Jakoś nihilistyczny. Ale tak się składa, że jak już ktoś się przedstawia, czuje się tradycjonalistą, to łatwiej powie, że jest konserwatystą. Taka łagodniejsza. Chyba, że jest takim człowiekiem nastawionym na konfrontację. Ale ktoś, kto jest taki łagodny, chce, no mam myśli, że jest konserwatystą. To jest takie łatwiejsze pojęcie. Czyli konserwatyzm by funkcjonował jako taka łagodniejsza postać tradycji. A u ciebie w książce to są trochę jak wrogowie, tak?
Tak, rzeczywiście ja sobie te postawy przeciwstawiam, bo rzeczywiście to jest w jakimś sensie dla ludzie, którzy zajmują się historią myśli politycznej na przykład, rzecz do pewnego stopnia oczywista, tak? Znaczy, ja generalnie powiem, jak to zrozumiane, a za chwilę jakbym ewentualnie chciał to rozumieć. Znaczy, mówi się o tym, że w największym skrócie konserwatyzm, czy postawa konserwatywna polega właśnie na przyjęciu zasady zachowania, tak? Znaczy, w szczególności jakby na niechęci wobec działań rewolucyjnych, tak? Co oznacza również, że jeśli już się rewolucja dokonała, no to konserwatysta nie będzie, prawda, przywracał obalonego porządku, bo musiałby działać w trybie kontrrewolucyjnym, czyli właściwie rewolucyjnym. Tak? Natomiast konserwatysta jest kimś, kto jest rzecznikiem pewnej stabilności, ładu, zachowywania dawnych wartości, ale w taki sposób, żeby to nie zaburzało jakiejś stabilności porządku społecznego. To jest najważniejsze. Tak? Natomiast w tej wykładni tradycjonalizm jest utożsamiany właśnie z tą bardziej reakcyjną częścią prawicy politycznej, która, znaczy de facto jest synonimem kontrrewolucji, czyli ludzi...
Wariaci.
Tak? Wariaci, którzy właśnie tak przejęli się tradycją, że są w jej imię paradoksalnie sięgać po narzędzia rewolucyjne. No więc ja wolałbym to rozumieć to troszkę inaczej, również dlatego, że staram się rozumieć to pojęcie mniej abstrakcyjnie. To znaczy, ja rzeczywiście zachowuję tę opozycję między pojęciem konserwatyzmu, a tradycjonalizmu, czy tradycji, tak? Ale ja rozumiem je w ten sposób, że konserwatystą był ktoś, kto rzeczywiście, czy w kogo myśleniu ta zasada zachowania i stabilności jest podstawowa i z jej, i właściwie czasami nawet tylko z jej powodu jest w stanie powoływać na wartość tradycji, a więc też ją używać tylko w takim zakresie, w jakim ona nie narusza tej zasady stabilności. Natomiast tradycjonalista byłby kimś, kto przyjmuje tradycję jako pewną, można powiedzieć, całościową formę życia. Znaczy, na przykład akceptuje pewną tradycję religijną jako pewną całościową formę życia, która organizuje jakby, no, można powiedzieć, wszystkie jego działanie, prowadzi do pewnego celu, na przykład do zbawienia, który jest celem, który obejmuje w sobie wszystkie jego działania. I w tym sensie on uznaje, że racją dla przyjęcia tradycji jest ten wewnętrzny cel, a nie tylko jakaś zasada zachowania. Tutaj tego chciałem jeszcze dodać, taki jakby tu jest problem, że no w jakimś sensie tradycjonalizm, jak każdy izm, tak, jest pojęciem, można powiedzieć, polemicznym, politycznym, typowym dla tej sytuacji właśnie nowoczesnego, politycznego. I w tym sensie na przykład o tradycjonalistach nie można mówić w takim ścisłym sensie, prawda, przed początkiem nowoczesności. Dlatego ja, powiedzmy, wolę mówić o wspólnotach tradycji albo o ludziach tradycji, w tym sensie rozumiejąc przez to osoby, które właśnie żyją tradycją w sposób, który tutaj przed chwilą podałem, no ale niekoniecznie muszą uczestniczyć w tym sporze politycznym, w którym tradycjonalista spiera się z konserwatystą na przykład.
A jak to, o czym w tej chwili mówimy, dałoby się skonfrontować ze wszystkimi potocznymi objawami umiłowania tradycji, zainteresowania tradycją. No na przykład mamy w tej chwili na zasadzie też właśnie polemiki, elementu jakiegoś odruchu polemicznego, tak? Albo także jakiegoś odruchu odkrywczego, tak? Przy tym wszystkim. Takie poruszenie dotyczące różnych tradycji narodowych. Jest jakieś poczucie, że w tym świecie takiego zawirowania i zmieszania trzeba być, znowu trzeba być kimś, ale kimś to znaczy właśnie, no, trzeba przybrać sobie jak najwięcej elementów z tego świata, który wydaje się jakoś bardziej wartościowy, cenny i tak dalej. Widzimy młodych ludzi, którzy zaczynają być takimi jakby dandysami dawnego świata, tak? Czy nie dandysami w oryginale, tylko już tak próbują pokazać, że no nie jest im obojętne, jak się zachowują, jak się ubierają, trochę w tym kierunku. A gdzie indziej mamy z kolei cały ten ruch rekonstrukcyjny, tak? Czyli historia ma być żywa w tym sensie, że ma być pokazana w żywych obrazach, tak? Nawet więcej w pewnych zachowaniach, bo to idzie potem w głąb w pewną kulturę tych grup, tak? Które budują całe swoje przeżycia, kontakty i tak dalej, właśnie w tych kostiumach jakiejś epoki. No dobrze, a gdzieś obok tego z kolei mamy niewątpliwe jakieś elementy, mówiłeś, wspólnoty tradycji. No to na przykład jest określenie, którym się określają różne grupy religijne w kościele na przykład, prawda? Że one się definiują z kolei przez to, że przywiązanie do starego łacińskiego rytu mszy, próba jakby budowania swojego życia wokół pobożności, tego dawnego sposobu pobożności, więc jest tam takie założenie, że w tych rzeczach, które znajdziemy w dawnych modlitewnikach, książeczkach, nabożeństwa, katechizmach i tak dalej, na ogół będzie lepsze w stosunku do tego, co weźmiemy tak pierwsze z brzegu. To są bardzo różne zjawiska. Powiedz mi, czy to wydaje ci się, że to jak zwykle z życiem, nie jest tak łatwo rzucić światło i powiedzieć jedno tak, drugie nie, ale jak to mierzyć, tak? No.
To znaczy, tak, one są bardzo różne, ale wydaje mi się, że znaczy na pewno mam takie wrażenie, jak obserwuję, powiedzmy, ten ruch rekonstrukcyjny, o którym tutaj też mówiłeś, tak? Myślę, że do pewnego stopnia to jest to zjawisko, które występuje gdzieś w obrębie tych wspólnot tradycjonalistycznych, w sensie kościelnych. Ja to widzę w ten sposób, że jeśli chodzi o pewne podstawowe intuicje, które stoją za tymi zjawiskami, czy za ludźmi, którzy to robią, to one mi się wydają w jakimś sensie, no właśnie jakby zgodne z tym duchem tradycji. W tym sensie, że tam często się obserwuje taką postawę, czasami nawet wyrażoną wprost, ale to można nawet odczytać po prostu z zachowań, tak? Znaczy, że żeby być uczestnikiem pewnej tradycji, na przykład narodowej, nie wystarczy, prawda, wyłącznie, nie wiem, być poinformowanym na przykład o tym, jak to dawniej bywało, albo nie wystarczy wyłącznie pójść do muzeum i zobaczyć te sprzęty, nie wystarczy wyłącznie jakieś wartości wyznawać, tylko że ta tradycja jest również pewnym właśnie sposobem życia, pewną formą życia, która ma również swoją bardzo, bardzo konkretne cielesne, wręcz cielesną realizację, się ucieleśnia. Tak sobie to wyobrażam, że na przykład, nie wiem, przebranie się w mundur przedwojennego oficera dla, nie wiem, młodego polskiego patrioty jest sposobem nawiązania takiego fizycznego kontaktu z tradycją, której chce być częścią. Natomiast myślę też, że to bywa tak, że właśnie, że to są pewne, ja wiem, spontaniczne odruchy, natomiast często sposób, w jakim się ci ludzie opisują to, co robią, to nie zawsze tak bywa, ale to jakby się jednak zdarza, moim zdaniem. Pokazuje, że de facto właśnie myślą o tym, są nauczeni tak o tym myśleć, może za jakiś czas to się zmieni, właśnie na sposób konserwatywny, w tym sensie, że jakby jedyną racją, którą są w stanie podać często, jest to, że tak dawniej bywało i z samego faktu dawności wynika to, że należy tą tradycję zachowywać. I zresztą to widać w tym, że często bywa też tak, że z pewnych nośników tych treści tradycyjnych czyni się rzeczy zupełnie przygodne. Na przykład się uważa, że jak się, nie wiem, wyciągnie jakiś określony strój, to prawda, nam sprawi, że staniemy się uczestnikami tej tradycji. Owszem, takie drobne rzeczy też mają znaczenie, ale fakt, że często się tego zupełnie nie różnicuje, pokazuje, że nie myśli się o tym w kategoriach właśnie jakiejś formy życia, która ma swoją wewnętrzną logikę, prawda, elementy istotne i jakby mniej istotne i no jakby jednak jest czymś dużo bardziej złożonym, a bardziej się to traktuje tak, że właściwie każdy element warto jest jakby przywołania, prawda, wyjęcia z gabloty i użycia, tylko dlatego, że jest dawny. Więc ja bym tak na to patrzył.
Tak mi się wydaje, że mógłbyś być bardziej krytyczny, ale chcesz być ze zrozumieniem dla tych szlachetnych odruchów, o których mówimy.
Ja miałem, zresztą muszę przyznać, że jak powiedzmy, widzę niektóre jakby z objawów tych zjawisk, o których mówimy, no to moją pierwszą reakcją jest no jednak duży dystans, wręcz czasami jakiś rodzaj ironii. Natomiast ponieważ o tym już po napisaniu książki jakoś parę razy myślałem, to też jak się nad tym zastanowiłem, no to po prostu woli uczciwości wydaje mi się, bo moim zdaniem fakt, że tego typu zjawiska pojawiają się teraz, znaczy w tym momencie historycznym, tak, kiedy już ta fala, tak jak powiedziałem, najbardziej naiwnego progresizmu opadła, nie jest przypadkowy, że to jest w tym sensie, w tym moim zdaniem też widać powrót pewnego myślenia, który był nieobecny, który właśnie zwiastuje być może jakieś przebudzenie intuicji co do tego, czym jest tradycja.
Zróbmy sobie przerwę przed ostatnią częścią naszej rozmowy. Czas rozmowy jak zwykle biegnie szybko. Ja mam jednak ogromną chęć, żeby choćby przez moment, żebyśmy pomyśleli o tym, jaka jest prawdziwa szansa dla tradycji w dzisiejszym świecie. Bo z twojej książki wynika, że nawet w sumie takie zasadnicze dla człowieka rzeczywistości, jak poczucie pewnej ciągłości, tradycji i tak dalej, natychmiast w naszym świecie są przetwarzane w pojęcia, które zaczynają znaczyć coś innego. Że to zerwanie, o którym często tradycjonaliści, konserwatyści tak bardzo dużo mówią, to jest rzeczywiście nie tyle rzeczywistość polegająca na tym, że pewne artefakty, tak, się wymieniły i pewne pojęcia wypadły i tak dalej, tylko że istnieje pewna zupełnie inna logika wewnętrzna przetwarzająca pojęcia, tak? Czyli można posługiwać się tymi samymi pewnymi słowami, one zupełnie jakby stają się niegroźne dla tej całej, za przeproszeniem, kontrrewolucji i próba przekazania życia znowu staje się próbą udawania życia, tak? Takie nieszczęście. Czy u końca tej książki masz poczucie, że to jest książka, w której dyskutuje ze sobą cała masa ludzi najróżniej ważnych i mądrych i jestem pełen w ogóle uznania jako czytelnik tekstu, że to wszystko zostało nam przedstawione i w religijnym, i w społecznym wymiarze, i filozoficznym, i to jeszcze w formule no nie jakiegoś straszliwego tomu, który konsumują potem filozofowie, tylko trochę mniejszej, a bardzo zgrabnej książki, która może nam otworzyć oczy na trudności, tak? Bo to rozumiem, jest książka raczej o trudnościach niż o samej tradycji.
Tak. No więc jeśli chodzi o pytanie jakby o szansę, tak? Czy miejsce, to jest tak, że ja jakby tam na końcu stawiam taką tezę, znaczy tezę stawiam wcześniej, ale jakby wniosek wysyłam na końcu, że prawdziwy problem jakby dzisiaj, na jaki napotyka tradycja, tak jak ją tutaj zdefiniowaliśmy, polega nie po prostu, tak jak się często sądzi, na zagrożeniu jakimś postępem, tak, bo wydaje mi się, że w jakimś sensie ta presja postępu była tak straszliwie, tak silna, no bo jak już chyba minęła, przynajmniej jest taki jakiś moment, że się o tym dużo mniej słyszy, tylko polega on właśnie na tym, na ile jesteśmy dzisiaj w stanie myśleć o pewnych tradycjach, w sensie właśnie form życia całościowych, na przykład religijnych, tak, czy na przykład też, nie wiem, powiedzmy narodowych, nie właśnie tylko jako o czymś, co, nie wiem, ma stabilizować nasze życie i jakby właśnie je zachowywać, tak? Tylko czymś, co naprawdę posiada swoją wewnętrzną, głęboką logikę i służy temu, żeby to życie, że tak powiem, spełnić, doprowadzić do pełni. Pytanie jakby o szansę tradycji dzisiaj, to jest pytanie, gdzie takie rzeczy są dzisiaj możliwe. Prawda jest taka, że ta książka jest, ja nie chciałem za dużo mówić, prawda, o jakimś kontekście biograficznym, ona jest książką filozoficzną, ale ona też po prostu jakoś tam wyrasta z takiego mojego obcowania. Oczywiście z tą tradycją religijną, w sensie tradycji jakby katolickiej, katolickiej liturgii tradycyjnej. Z tej perspektywy to, znaczy ja nie mam żadnej mapy, prawda, takiej społeczeństwa współczesnego, w którym bym wiedział, gdzie są te oazy tradycji, ale rzeczywiście jest tak, że raczej mi się wydaje, że to są absolutnie jakieś enklawy mniejszościowe, znaczy to są takie miejsca, w których ktoś się decyduje, może nawet nie tyle na gest kontrrewolucyjny, bo to nie chodzi o to, żeby burzyć jakiś, nie wiem, porządek społeczny, tylko raczej się decyduje na to, żeby rzeczywiście uczynić pewną tradycję formą swojego życia, tak? Znaczy podporządkować jej te obszary życia, których ona się oczywiście domaga. To niekoniecznie zawsze oznacza, nie wiem, jakieś wyłączenie z życia, prawda, nowoczesnego, tak? I przejść na pozycję jakiegoś amisza. To jakby to nie w tym rzecz. Natomiast rzeczywiście to jest jakoś, myślę, no, opcja, myślę, mocno mniejszościowa. Tym bardziej żyjemy w czasach, w których tożsamość tak zwana, tak?
Słowo ulubione
przez wszystkich, przez konserwatystów, prawda, przez liberałów, którzy walczą w imię wyzwolenia rozmaitych tożsamości, że tożsamość to jest takie pojęcie, w którym właśnie zawiera się taka idea, że bycie kimś, czy życie według jakiejś właśnie tradycji albo sposobu życia, no jest czymś, co właściwie można no, dowolnie sobie wybierać, jak każdy towar w naszej epoce. I w tym sensie to też oznacza, że ta tożsamość jest zawsze czymś jakoś arbitralnym, czy przygodnym. Znaczy, że jakby nasze życie takie biologiczne, codzienne to jest jedno, natomiast tożsamość to jest coś, co się przeżywa właśnie bardziej, nie wiem, w umyśle, tak, czy w jakichś uczuciach, jest oderwane od ciała po prostu, tak, od jakiegoś takiego konkretu życiowego. I to jest, myślę, opresja tego języka i tego myślenia jest bardzo duża. I to mi się sprawia, że właśnie, że jednak ta tradycja w sensie właściwym, tak jak chciałbym ją rozumieć, no jest, ma trudno, że tak powiem, po prostu.
Przypominasz w książce autorów, którzy wręcz sprowadzali fakt tradycji do jakiegoś fenomenu, czy raczej do jakiejś rzeczywistości religijnej, tak? To znaczy uważali, że tak czy inaczej jest to prawdziwa tradycja, zawsze ma religijne źródło i uzasadnienie. Niezależnie od dyskusji, czy to prawda, czy nieprawda, to trochę tak chyba dzisiaj wygląda, że tym punktem oparcia, wokół którego tradycja ma szansę rosnąć w prawdzie, tak? To jest chyba, są chyba rzeczywistości religijne. Nie dlatego, że do tego się świat tradycji ogranicza, tylko dlatego, że no, jest to bodaj najsilniejszy, mówię o religii, żywioł, który jest najmniej podatny na manipulacje poprzez masowe narzucanie pewnych pojęć, tak? Źródło tego życia znajduje się poza, przynajmniej tak jako ludzie wierzący jesteśmy tym przekonani, znajduje się poza obszarem, w którym można i w wymiarze masowym, i w wymiarze filozoficznym manipulować pojęciami, więc jakoś rozumiem, jako jeden z ludzi tej religijnej tradycji, że największa tutaj wiara czy zaufanie w to, że nawet rozmaite budowle pojęciowe są w sumie na końcu jakoś podatne na reformę, przekształcanie się, przebudowywanie, o ile dopuszczona jest sama prawdziwość tego życia, tak? Stąd pewnie zainteresowanie tymi, tak już na inną rozmowę, naszą rozmowę powoli kończyć musimy, ale temat innej rozmowy, no to przyjrzenie się w takim razie tym wspólnotom, tym środowiskom, w których ludzie no nie tyle rekonstruują jakieś objawy, tak, tradycji, ile żyją. Czyli to, o czym mówisz, tradycja jest formą życia, jak myślę o klasztorze na przykład, który ma swoje obserwacje, swoje tradycje i je zachowuje, to jest w tym jakiś sprawdzian również. Nie mówię o pragmatycznym, ale o takim życiowym sprawdzianie tego, że to nie są rzeczy, to nie jest, tradycja nie jest wtedy właśnie takim sentymentem, tak? Tylko czymś mocniej wchodzącym w konkret życia. Nie padło w naszej rozmowie, bo my, jak sądzę, ostrożnie tak jak imię Boże omijaliśmy, ale słowo prawda, tak? Bo w sumie chyba jest też to kryterium prawdy w posługiwaniu się elementami tradycji, prawda? No, że do momentu, w którym ktoś przebiera się, to jest jeszcze pewne pytanie. Mamy i tradycjonalistów, słusznie mówisz, że to samo słowo jest takie narzucające coś, ale powiedzmy, są ludzie tradycji, ale są też i przebierańcy. Znaczy, ludzie, którzy biorą rzeczy, którymi się posługują, no nie tak, jak do czego one zostały przeznaczone. Na przykład ten sentyment człowieka, który koniecznie musi się przebrać w mundur oficera, też jakoś jestem w stanie zrozumieć. Ale jeśli on w nim paraduje i jakoś w jakimś sensie chce być brany za takiego oficera, to jest już w tym coś dziwnego. Ale jeśli ksiądz, będący księdzem, zakłada na siebie dalmatykę albo zakłada na siebie orna, zależy w którym momencie co, i odprawia w tym służbę Bożą, no to jest to wszystko na miejscu, jest we właściwym miejscu. Jest jakaś prawda używania, także korzystania z tradycji, z tego, co nam dano. Może to też jest ważna, praktyczna wskazówka, żeby omijać w swoim życiu przebieranie się, a próbować natomiast znajdować rzeczy, które określają nasze życie, tak? Czy rzeczywiście służą także życiu. No cóż, dziękuję bardzo za tę rozmowę o pojęciu tradycji. Zachęcam Państwa do zajrzenia do książki Pawła Grada o pojęciu tradycji, wydanej niedawno, także do refleksji związanej z tym, co tak naprawdę robimy, jeśli mówimy, że jesteśmy do tradycji przywiązani, że ją kultywujemy i tak dalej. Żeby to ważne słowo nie przechodziło nam przez usta nieuważnie, skoro jest ważnym słowem, to niech przejdzie też, zanim przejdzie przez usta, niech przejdzie przez umysł. A naszym gościem dzisiaj, przypomnę, był Paweł Grad.
Dziękuję
bardzo za obecność. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam za tydzień na następną naszą audycję, jak zwykle w niedzielę o godzinie 13:00, konwersatorium Paweł Milcarek.
Audycja powstaje we współpracy z kwartalnikiem Christianitas.